Dobry wieczór, tu Mateusz Kobiela. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji o nazwie Liga Okręgowa. Z nami ekspert od tych spraw, który klasę okręgową i czwartą ligę ma w małym paluszku, Łukasz Dzięgielewicz. Dzień dobry, panie trenerze. Cześć.
Dzień dobry państwu. Od razu sprostuję, eksperci to są może w telewizji. Ja po prostu trochę tej ligi się naoglądałem i myślę, że co nieco o niej wiem.
Cała jesień spędzona w AS Kolbudy, wiosna jeszcze też w AS Kolbudy, ale ligę wyżej. To ja jako człowiek też z Kolbud zapytam na początek, kiedy będzie awans, panie trenerze?
To życzyłbym sobie, żeby ten awans był już teraz, bo gdzieś tam może małą cegiełkę do tego awansu gdzieś tam dołożyłem. Ale jest naprawdę dobra ekipa w Kolbudach, świetni chłopcy, naprawdę z dużymi umiejętnościami jak na tą ligę. I myślę, że nowy trener, który przyjdzie i dołączy do sztabu, tak jakby razem z Pawłem Piotrowskim, który w Kolbudach został, stworzą taką drużynę, patrząc na całość, że ten awans już będzie w tym roku. Bardzo bym sobie tego życzył i przede wszystkim chłopakom i wszystkim, którzy jest ciepło na serduszku, jak myślą o AS-ie Kolbudy.
Powiedzmy naszym słuchaczom troszeczkę o tym, jak wyglądała ta runda jesienna, bo jest Arka Gdynia, rezerwy tego zespołu w klasie okręgowej. No i w Gdyni dosyć mocno powiedziano przed sezonem, że to jest absolutny wstyd, że jesteśmy na tym poziomie, że jak się jedzie przez Polskę, to się cała Polska śmieje i że ŁKS ma trzy drużyny wyżej niż Arka ma drużynę rezerw. No i efekt widać, to jest chyba murowany kandydat i może być ciężko ruszyć Arkę z pierwszego miejsca. A dalej mamy no co najmniej kilku kandydatów. Wy byliście przecież przed dwie kolejki przed końcem rundy na trzeciej pozycji i nad wami tylko Arka i Stoczniowiec. A ostatecznie jest to piąta pozycja, prawda, na koniec jesieni?
Tak, jest to piąte miejsce, z tym, że no to są dwa punkty straty tylko do miejsca barażowego, także wszystkie karty są nadal w grze i cały czas można zakładać to, że ten awans dla Kolbud będzie. A wracając do zespołu rezerw Arki Gdynia, to jest widać poziom zupełnie nie piątej ligi, tak? Zresztą ich wyniki świadczą o tym, tak naprawdę minimalną wygraną osiągnęli tylko z nami. Raz się potknęli bodajże w Bożym Polu, a tak no zmiażdżyli tą ligę, tak, wygrywając albo wysoko, albo bardzo wysoko, więc widać, że tutaj jest zamysł tego, żeby zespół wrócił do rozgrywek czwartej ligi i myślę, że na ten moment, jeżeli dalej będą oczywiście wspomagać się zawodnikami z czy pierwszego zespołu, czy szerokiej kadry, trenujących w warunkach pierwszoligowych, no to wiadomo, no to są chłopcy czy młodzi piłkarze, którzy są profesjonalistami, więc ich poziom nie jest w piątej lidze, nie jest w lidze okręgowej, więc myślę, że swój cel osiągnął, a Kolbud oczywiście bliskie mi sercu, czy inne zespoły muszą walczyć o ten baraż, tak?
No dobra, ale dlaczego ciebie nie ma dzisiaj już w Kolbudach, bo kilkanaście lat jednak spędzonych w tym klubie i jako zawodnik, i jako trener, i wyniki są też dobre, zadowalające, to dlaczego się ta przygoda zakończyła i dlaczego też to ogłosiłeś jeszcze przed zakończeniem tej rundy?
Ogłosiłem to przed zakończeniem rundy ze względu na to, żeby każdy też miał spokojną głowę przy wyborze, tak jakby nowego szkoleniowca, żeby klub był na to przygotowany. Oczywiście klub wiedział wcześniej, to nie było tak, że ogłosiłem to, a klub się dowiedział, nie wiem, z postu na Facebooku, który ogłosiłem tak jakby od siebie. Klub wiedział sporo wcześniej, ucinając wszelkie spekulacje, aby klub mógł spokojnie pracować, mógł się dalej rozwijać. A wszystko to jest związane ze względu na obowiązki służbowe, które wykonuję. Tak? Więc moja praca gdzieś zajmuje mi na ten moment. Oczywiście tak nie będzie zawsze, bo piłka nożna jest mi bliska i nie wyobrażam sobie, żeby z tej piłki rezygnować i z tej trenerki rezygnować, tak? Albo trenerki to może duże słowo, ale prowadzenia zespołu w tych warunkach, nie wiem, czwartej czy piątej ligi. Więc może na rynek trenerski gdzieś jeszcze wrócę. Te pół roku niestety muszę poświęcić się pracy zawodowej i to jest przyczyna, dla której niestety muszę na chwilę zmienić otoczenie pod kątem prowadzenia zespołu. Nie mogę tego robić w 100%. Mógłbym to robić, oczywiście, ale częściej bym na przykład był nieobecny na zajęciach. Pewnie też gdzieś mogłoby się zdarzyć ze względu na obowiązki, które wykonuję, że mogłoby mnie być na meczach. No a jeżeli coś się wchodzi, to ja wchodzę na 100%. Nie ma półśrodków i muszę być też odpowiedzialny. Wszedłem do projektu, którym zarządzają ludzie odpowiedzialni i też tak też chciałbym, aby moja praca wyglądała. A jeżeli nie mogę na ten moment, oczywiście podkreślam, tego wykonywać w 100%, no to muszę przekazać pałeczkę komuś innemu, życzyć powodzenia i przyjeżdżać na mecze Kolbud w roli kibica i po prostu wspierać ich, jeżeli będzie taka wola klubu, w jakichś innych może okolicznościach.
Jedno pytanie, które zawsze zadają osoby, które nie za bardzo rozumieją, jak funkcjonują niższe ligi w Polsce, i to jest pytanie najbardziej oczywiste i też dosyć zrozumiałe. Czy piłkarzom w klasie okręgowej się płaci?
Nie stworzy się zespołu, jeżeli gdzieś nie są wykazywane tak jakby środki na zawodników, tak? Nie można bić się o awans, nie mając pieniędzy. Oczywiście to są pieniądze prywatnych sponsorów, tak? Jeżeli klub chce funkcjonować, no to tych im więcej ma sponsorów prywatnych, którzy oczywiście w ramach stypendiów dla zawodników, tak? Bo to chodzi o stypendia, które gdzieś tam oni sobie negocjują. Im wyższe stypendium, tym gdzieś można, albo im wyższy budżet na stypendia, no to można zakładać, że zawodnicy przyjdą lepsi, czy też osoby, które pracują w klubie, będą, nie wiem, bardziej kompetentne i tak dalej, więc...
Bo to jest takie dosyć proste przełożenie, prawda? Na wyższym poziomie mam wrażenie, że te różnice finansowe można inaczej niwelować, one są też inne, no bo umówmy się, że budżet, nie wiem, jak ktoś ma 100 milionów, a ktoś ma 50 milionów, dalej za 50 milionów coś tam można zrobić. A czwarta liga, trzecia liga i pewnie druga też, to są takie, w których naprawdę po prostu bogatszy jest prawie zawsze mocniejszy.
Tak, zgadzam się. Oczywiście są wyjątki, tak, że gdzieś tam można stworzyć zespół taniej, mniejszym kosztem, tak jakby, ale stworzyć dobry zespół, tak? I uważam, że taki przypadek jest dziś w Kolbudach, gdzie po tej czwartej lidze, kiedy te stypendia były nieadekwatne do tego, co prezentowaliśmy wszyscy my na boisku, gdzieś obniżając tak jakby budżet, dalej został stworzony, uważam, lepszy zespół niż w czwartej lidze. To też można odnieść do tego, jak bardzo operatywni są ludzie pracujący w klubie, jakie mają przełożenie na środowisko i też po prostu najnormalniej w świecie, jak w każdej dziedzinie, gdzieś ktoś kogoś zna, kogoś poleci. A na koniec zawsze i tak weryfikuje boisko. To nie ma przypadku, że obojętnie czy to chodzi o prezesa, dyrektora czy trenera, nikt nie wystawi zawodnika słabszego kosztem lepszego, no bo w ogólnym rozrachunku kręci pat sam na siebie. Tak?
Ale też jest tak, że się próbuje podkradać, to jest złe określenie, ale jest trochę czasem licytacji, namawiania. Radek Cimanowski opowiadał mi z GLKS-u Różyny o tym, że Messenger to tam pod koniec rundy czy pod koniec sezonu cały czas pika, bo się odzywa jeden, drugi, trzeci klub.
No to jest oczywista sprawa, szuka się kontaktów do zawodników, no to jest taki poziom, gdzie nie ma agentów, nie ma z kim rozmawiać i każdy jest sobie, powiedzmy, agentem z uśmiechem na ustach, więc to jest tak, to jest zawsze pocztą pantoflową, dzwoni się do jednego, drugiego kolegi ze środowiska, nasze środowisko piłkarskie tutaj na Pomorzu jest na tyle może nie małe, ale można powiedzieć, że każdy gdzieś w jakimś klubie kogoś zna albo ma znajomego, który był, gdzieś do kogoś może zadzwonić, zapytać, poprosić o opinię zawodnika. Tak? Do mnie też osoby wielokrotnie dzwoniły z prośbą o wypowiedzenie się o zawodniku.
O to właśnie, to tutaj ci wejdę w słowo. Mówimy o klasie okręgowej. Czy są zawodnicy, których mógłby sobie wyciągnąć klub trzecioligowy?
Wiesz co, na chwilę obecną? Ja mogę ci powiedzieć tak najlepiej, bo znam najlepiej AS Kolbudy i takimi osobami, które są warte uwagi, to jest Maciej Gaszka na przykład, jest Dawid Wasilewski, naprawdę, naprawdę tytani pracy i na bardzo inteligentni ludzie, bardzo, bardzo na poziomie, zawsze fajne z nimi rozmowy można było przeprowadzić. Taką osobą, która, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś tam wydaje mi się, że przy mnie gdzieś te minuty złapała, jest Bartek Idzikowski, który zagrał fenomenalną rundę. Marcel Mich jest bardzo, bardzo ciekawym zawodnikiem. Może końcówkę rundy zagrał troszeczkę poniżej swoich możliwości, no ale dla niektórych poziom Marcela, jego poniżej możliwości, to dla niektórych jest sufit, więc naprawdę to są ludzie, których jeśli chodzi o Kolbudy, bardzo cenię. Z innych zespołów na pewno bardzo ciekawym zawodnikiem w Stoczniowcu jest Maciek Byrek. Świetna lewa noga, świetne dogranie, świetne uderzenie z dystansu, rzut wolny. Może ktoś mnie kiedyś poprawi gdzieś, jak to pójdzie, albo dajże chyba 3 albo 4 bramki bezpośrednio z rzutu różnego, co można było zaobserwować. Tam nie ma przypadku, tak?
Zastanawiam się, taka historia była z Karolem Dżubakiem, prawda? Który dzisiaj jest już właściwie chodzącą legendą Arki. No, był w Ustce, strzelał gola za golem, no, taczkami trzeba było te bramki wozić, a mimo wszystko no, dosyć długo nie został wyłowiony tak naprawdę przez poważny klub, bo jeżeli mówimy o Bytowi, no to też nie jest tak, że to była najbardziej pociągająca wizja rozwoju. No po prostu tam trafił i dopiero później się poważne kluby zaczęły nim interesować. Są jeszcze takie osoby w niższych ligach, czy to już po prostu nie są te czasy?
Uważam, że są, ale po prostu trzeba na te mecze jeździć i oglądać i gdzieś ten talencik sobie wyszukać. Tak? Oczywiście teraz ten przeskok między poziomem centralnym, a ligami niższymi jest, wydaje mi się, że jest troszeczkę większy już, że poziom wyszkolenia piłkarzy na poziomie centralnym już jest zdecydowanie większy i to też nie jest tak łatwo, każdy może się zachwycać i powiedzieć, tak jak znamy wszyscy historię Kuby Błaszczykowskiego, że z czwartej ligi do Wisły i furora. Oczywiście takie talenty też są, tylko no to są talenty tak, od tak zwanego strzała, tak? A tych chłopaków można sobie wychować. Notabene, no Karol jest takim, powiedzmy, owocem długo dojrzewającym, tak? Więc teraz robi furorę. Wydaje mi się, że zasługuje na szansę, żeby być w Ekstraklasie I powinien być przykładem dla tych mniejszych klubów, że trzeba robić wszystko, żeby mój zawodnik, który ma, powiedzmy, kolokwialnie w CV mój klub, żeby go wypromować, pozwalać tym zawodnikom jeździć na testy, sprawdzać się. To nie zawsze chodzi o pieniądze. Klub też się może zabezpieczyć kwotami od przyszłych transferów i tak dalej, a pomóc tym chłopakom się rozwijać, tak? Bo jeżeli trafia z klubu z niższej ligi do wyższej, no to z jakiegoś powodu ten klub w tej wyższej lidze jest, tak? Ja nie mówię o miejscach, jeżeli mój zespół walczy, nie wiem, w piątej lidze o awans i mógł pójść do ostatniego zespołu czwartej ligi, to za chwilę się prawdopodobnie zmienią miejscami, ale jeżeli idziesz do zespołu, który robi awans do trzeciej, albo próbuje awansować do trzeciej ligi, albo jest w tej trzeciej lidze, jest w środku tabeli, no to z jakiegoś powodu jest, więc ten poziom klubu, poziom organizacji, poziom zawodników jest zdecydowanie większy, a to wpływa na rozwój, tak? Ja jestem zwolennikiem raczej stopniowych kroków, żeby zawodnik mógł nie mieć tego takiego zbyt dużego przeskoku pod kątem po prostu rozwoju i mentalnego i przede wszystkim umiejętności piłkarskich. Łatwo jest gościa rzucić na głęboką wodę, no tylko kwestia, czy on nie zacznie się topić, tak?
Kończymy już powoli rozmowę, więc na koniec typowanie o tych awansach. Mówisz, kto awansuje do czwartej ligi twoim zdaniem?
OS Kolbudy, no nie może być inaczej. Życzę chłopakom z całego serca tego awansu i po prostu trzymam za nich kciuki AS Kolbudy i tyle.
Łukasz Dzięgiewicz, był już trener AS Kolbudy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.